Dimensjoni kultury.
Minęła 13:00, to Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dzień dobry, mówi Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. No dziś przygotowałam dla Państwa zwiedzanie nowo zaaranżowanej wystawy w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Jej motywem przewodnim jest spotkanie w Zakopanem, w Tatrach, z miejscową ludnością i z tatrzańską przyrodą. Zwiedzający przemierzają ekspozycję historyczno-etnograficzną oraz przyrodniczą. Za moment spotkanie z kuratorami.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Regiony Kultury dziś nadajemy z Zakopanego. Jesteśmy w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Zwiedzimy teraz nowo zaaranżowaną wystawę stałą, gdzie zaprezentowano blisko 1400 eksponatów. Anna Kozak, kuratorka wystawy etnograficzno-historycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Marcin Warchałowski, kurator wystawy przyrodniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo są odpowiedzialni za to, jak teraz prezentuje się gmach główny. Długo Państwo pracowali nad tym nowym wyglądem i nowym pomysłem na to miejsce?
Tak, praca trwała długo, jak zresztą przy każdej wystawie, ale nad samym scenariuszem rozpoczęła się już w 2016 roku. Potem były kolejne etapy projektowania, no i potem oczywiście remont, no i aranżacja wystawy. Także oddaliśmy ją do użytku w styczniu tego roku.
Co było dla Państwa największym wyzwaniem? Jak Państwo myśleli o tym miejscu historycznym, emblematycznym wręcz dla Zakopanego?
Ja myślę, że to jest najbardziej rozpoznawalny budynek muzealny w Zakopanem i myślę, że w regionie również. W związku z tym trudno jest poprawić coś doskonałego, a to było doskonałe. No i staraliśmy się, cóż, no, ewoluować w tą lepszą stronę, nie w gorszą.
To jest pytanie z gatunku, jak poprawić Witkiewicza i Mączyńskiego, architektów, osoby odpowiedzialne?
To na pewno, tak jak mówi kolega, ale jednej rzeczy nie zmieniliśmy. To jest główny gmach i tu się zaczyna nasza główna, najważniejsza opowieść, którą dedykujemy wszystkim, którzy jeszcze nie znają albo już znają, ale jeszcze ponownie wyruszają na szlaki tutaj po Zakopanem, żeby poznać kulturę i również te tatrzańskie, żeby poznać przyrodę. I tu jest ta opowieść złożona z tych takich najważniejszych elementów, czyli o historii, o kulturze i no i oczywiście o przyrodzie. Muzeum się rozwija. Muzeum ma już 134 lata. Muzeum się rozwija. Powstają nowe filie, nowe obiekty i ten budynek ma też specjalną rolę. Z racji tego, że leży przy takim głównym trakcie Kropówki i z racji swojej historii, tradycji, jest najczęściej odwiedzanym naszym obiektem i my stąd, rozpoczynając tą historię, odsyłamy do naszych kilkunastu filii, gdzie ją kontynuujemy już tak detalicznie, w takich bardzo specyficznych tematach dotyczących historii, literatury, architektury, sztuki i oczywiście tej kultury ludowej, etnografii. To wszystko szerzej można poznać w naszych bardzo wielu obiektach, ale oczywiście kierujemy również w miasto, w góry, pokazujemy gdzie te zjawiska można dostrzec, gdzie można pogłębić wiedzę, również w instytucjach funkcjonujących w mieście.
Czy to jest trochę tak, że Muzeum Tatrzańskie jest jakimś strażnikiem czasu, tradycji, historii?
Na pewno jest taką skarbnicą, która dokumentuje.
Bo widzimy, jak bardzo zmieniło się otoczenie gmachu głównego w ostatnich latach.
Zwracamy na to uwagę, ale nasza rola polega głównie na dokumentowaniu. My nie wybieramy rzeczy, które nam się podobają, które są piękne, które chcemy ocalić, tylko śledzimy zmieniającą się rzeczywistość. Nasza opowieść o tej rzeczywistości też się zmienia, bo zmienia się ona. W wypadku przyrody, tutaj, którą tą naukę reprezentuje kolega, no to są nowe ustalenia, prawda? w naukach, które też dyktują pewne zmiany, które zachodzą w opisywaniu tych zjawisk. Jeśli chodzi o kulturę, tak samo zmienia się sposób patrzenia. No, muzeum na przestrzeni lat. Muzeum kiedyś zbierało obiekty etnograficzne, aby uchronić je jako skarbiec tych dawnych, cennych obiektów. A teraz patrzymy na ten zmieniający się świat i dokumentujemy wszystko to, co wydarza się po drodze. To jest też decyzja, co uznać, co zbierać, co dokumentować. Także przez 134 lat wiele zmieniło się wokół nas i też zmienia się cały czas nasze podejście i nasze patrzenie na rzeczywistość, która jest wokół nas. I to się odzwierciedla oczywiście w naszych wystawach.
Nie zmienia się jedna rzecz. To tutaj właśnie można się spotkać. Spotkanie to motyw przewodni tej wystawy tutaj w gmachu głównym.
Myślę, że góry to jest świetne miejsce, żeby się spotkać. Jeszcze chciałem tylko dodać tutaj do słów koleżanki, że jeżeli moglibyśmy porównać nasze muzeum, to ja bym porównał je do archiwum, tak? Czyli my jakby właśnie nie oceniamy to rzeczywistości, nie jesteśmy od tego. My w zasadzie mamy za zadanie tylko i wyłącznie dokumentować. W związku z tym, no, jaka jest rzeczywistość, nieważne czy taka, jaka nam się podoba, czy nie, my mamy za zadanie ją przechowywać dla następnych pokoleń. I myślę, że tutaj wokół tych tematów, wokół zmieniającej się przyrody, bo ona też się jednak zmienia, na przestrzeni 130 lat nawet bardzo się zmieniła. No i też, no właśnie, w stosunku do jakichś nowych ustaleń, nowej perspektywy naukowej, ale też myślę, że współczesny odbiorca na Krupówkach też troszeczkę różni się od tego sprzed 100 czy nawet 50 lat. Góry są takim miejscem, gdzie chyba chętnie wybieram się po to, żeby porozmawiać, spotkać się i mam nadzieję, że muzeum również będzie takim miejscem spotkań i miejscem, gdzie będziemy mogli porozmawiać chociażby o tych zmianach, o których rozmawialiśmy wcześniej.
To najlepsze miejsce, żeby coś przeżyć, góry, które sprawdzają nasze umiejętności.
Myślę, że tak, ale nie tylko góry. Ja bym powiedziała, że to, co jest pod górami, to również i przestrzeń miasta, i okolice. Na pewno jest to znakomite. No i oczywiście muzeum, które gromadzi różne artefakty i jest takim medium ułatwiającym spotkanie. Bo zresztą jak wyruszamy na te spotkania z czymś nowym, z czymś innym, to warto zaopatrzyć się w odrobinę wiedzy, aby więcej widzieć, więcej rozumieć. Więc też taka rola jest muzeum, właśnie zwłaszcza głównego gmachu i tej naszej głównej opowieści, którą tutaj proponujemy wszystkim, którzy zechcą z niej skorzystać.
I Państwo nam dziś pomogą w tym, żeby tę wiedzę zebrać. Ruszamy zwiedzać?
Tak, ruszamy.
Gdzie na początek?
Proponuję zacząć od parteru, od sali, w której prezentowane są dwa bloki, blok historyczny i blok etnograficzny. No one oczywiście są w jakiś sposób wydzielone w przestrzeni, ale należy je traktować razem. Proponujemy pewien kierunek zwiedzania, ale oczywiście każdy może też zwiedzać go dowolnie. Myślę, że wystawa właśnie jest tak stworzona, że można ją według własnego pomysłu, własnej koncepcji zwiedzać. Ja zaproponuję taki właśnie początek zwiedzania od historii, bo jak już tutaj kilka razy przewinęło się to słowo spotkanie, jest ono dla nas ważne i ono tą opowieść naszą, mamy nadzieję, że organizuje, w jakiś sposób porządkuje. Bo odwołujemy się tego spotkania, które miało miejsce w połowie XIX wieku, kiedy praktycznie to wiejskie Zakopane, nie Kuźnice, które były już wcześniej odwiedzane i było miejscem rozpoczynania wędrówek w Tatry, ale właśnie wiejskie Zakopane, zacofane cywilizacyjnie, gdzie tutaj przy tym głównym dzisiejszym trakcie, czyli tu przy zbiegu ulicy Kościeliskiej Krupówki, stało kilkadziesiąt chałup kurnych. Gdy to Zakopane zostało odkryte, gdy zaczęli przyjeżdżać tu pierwsi turyści, to jest dla nas właśnie taki początek tej opowieści, wtedy rozpoczęło się szereg takich ważnych wydarzeń, które spowodowały, że Zakopane, Podhale, kultura góralska jest taka, a nie inna, że też zajmuje swoje miejsce w dorobku kultury narodowej, że jest to miejsce, które wszyscy znamy, o którym wszyscy słyszeliśmy i jest bliskie naszemu sercu. Kultura i też Tatry oczywiście. Opowiadamy o historii w kilku takich blokach. Pierwszy nazwaliśmy od prehistorii do uzdrowiska. Przypominamy o tym, że Zakopane jest stosunkowo młodą osadą w kontekście osadnictwa podhalańskiego, bo założoną pod koniec XVI wieku. A były to dobra królewskie. No ale było to też pierwsze miejsce, które jeszcze przed rozborami odpadło od Polski. I też pierwsze miejsce, jedno z pierwszych miejsc, które odzyskało tutaj niepodległość. Więc zawsze jakoś się tak troszkę niezwykle prezentuje historia Zakopanego. W drugiej połowie XIX wieku, jak już wspomniałam, zaczęli przyjeżdżać tu pierwsi goście. Początkowo gdzieś w latach 60. Przyjeżdżali na początku tylko latem. Zima raczej nie była przyjazna dla nich. Przyjeżdżało tutaj latem na kilka miesięcy około 100-150 gości. Ta liczba bardzo szybko wzrastała. Co było tego powodem? No oczywiście miejsce to było bardzo szybko rozpropagowane przez osoby,
miało przez Zakopane autorytety. Zacnych popularyzatorów.
Miało zacnych popularyzatorów. Taką kluczową postacią jest tutaj dr Tytus Chałubiński, który jest w ogóle patronem naszej instytucji, który tutaj przyjeżdżał wielokrotnie, a takim chyba momentem bardzo istotnym był rok 1873. Wówczas był jednym z współtwórców Towarzystwa Tatrzańskiego, też niezwykle zasłużonej instytucji dla popularyzowania i rozwoju tego miejsca, ale wówczas w Zakopanem wybuchła epidemia cholery i dr Tytus Chałubiński bardzo intensywnie włączył się w pomoc górali. Myślę, że wtedy mieli okazję go poznać, a potem już jego dzieła też widzieli, czy doświadczali ich na bieżąco. Ratował ich, zaopatrywał w leki, w żywność. Sabała powiedział o nim, że to jest człowiek niezwykły, który nogami stąpa po ziemi, a serce ma w niebie. Tak go określili i tak go szanowali. Wspomniałam, że miało tu miejsce kilka takich bardzo istotnych wydarzeń. Między innymi takim było to ze sprawą doktora Tytusa Chałubińskiego, który był lekarzem i który też zajmował się leczeniem klimatycznym, który dostrzegł walory tego klimatu, takiego klimatu bodźcowego, który pomaga leczyć choroby, między innymi choroby płuc, a zwłaszcza gruźlicę, która wówczas była bardzo poważnym problemem w społeczeństwie.
Co to znaczy klimat bodźcowy?
To znaczy taki, który uruchamia, powiedzmy, no może zaszkodzić. Tak, może niektórym zaszkodzić, ale niektórym może pomóc, uruchamia pewne odpornościowe systemy w organizmie. Oczywiście nie tylko klimat, ale inne leczenie było tutaj aplikowane, ale w 1886 roku za sprawą doktora Tytusa Chałubińskiego Zakopane otrzymało status stacji klimatycznej i to było szalenie ważne wydarzenie. Oczywiście on i wiele innych osób i Towarzystwo Tatrzańskie, osoby z nim związane propagowało to miejsce.
W momencie, kiedy pani Anna opowiadała o tym klimacie, przypomniała mi się pewna anegdota córki Tytusa Chałubińskiego, która również posiadała dom, który się stoi do tej pory, nazywa się Jadwiniówka, tuż obok domu swojego ojca, Tytusa Chałubińskiego. I w swoich listach wspominała, że miejscowi tutaj Żydzi gromadzili się w sobotę wzdłuż ogrodzenia Tytusa Chałubińskiego, twierdząc, że skoro dr Tytus Chałubiński w tym miejscu postawił swój dom, to w tym miejscu musi być najlepsze powietrze. W związku z tym faktycznie to podejście do leczenia klimatem, jeżeli mogę tak powiedzieć, w XIX wieku dla nas może jest troszeczkę niezrozumiałe, no ale faktycznie wtedy wierzono, że w konkretnym miejscu, dokładnie nawet w konkretnym miejscu, nie tylko w Zakopanem, ale w dokładnych miejscach, może być lepsze, czystsze powietrze.
Wróćmy do tych najważniejszych wydarzeń.
Momentem, który też zachęcał do przyjazdów, było otwarcie już rok później, czyli w 1887 roku, bardzo dużego zakładu wodoleczniczego, który otworzył dr Chramiec, który był góralem wykształconym, skończył medycynę i który potem zresztą był wójtem zakopiańskim, który taki zakład otworzył. Wcześniej działał też już taki zakład wodoleczniczy w Kuźnicach, więc ludzie przyjeżdżali tu dla zdrowia, przyjeżdżali na letnisko, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, żeby nacieszyć się górami. A pod koniec XIX wieku, kiedy liczba tych przyjeżdżających naprawdę bardzo już wzrosła, górale zaczęli rozbudowywać swoje domostwa, stawiać nowe, bo po prostu to był bardzo konkretny zarobek, nie tylko wynajmowanie mieszkań, ale w ślad za tym świadczenie innych usług, dowożenie gości do Zakopanego, czy dalej w góry, czy sprzedawanie różnych wiktuałów, czy po prostu nawet otrzymywali pieniądze za to, że byli posyłani na różne posługi. To była żyła złota, letnicy, więc bardzo z tego korzystano i pod koniec XIX wieku latem tu już bywało 4000 osób, a w takim przełomowym momentem to było chyba doprowadzenie kolei do Zakopanego w 1899 roku. Przyczynił się do tego wczesny właściciel Zakopanego, hrabia Władysław Zamoyski. No i wtedy już początek XX wieku, to już się notuje 8000 i więcej letników rocznie.
Szanowni Państwo, w audycji Regiony Kultury zwiedzamy dziś zupełnie inaczej zaaranżowany gmach główny Muzeum Tatrzańskiego. Moimi Państwa gośćmi są Anna Kozak, kuratorka wystawy etnograficzno-historycznej oraz Marcin Warchałowski, kurator wystawy przyrodniczej. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
Słuchają Państwo Radia Kraków Kultura, to audycja Regiony Kultury. Dziś jesteśmy w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Gościmy Annę Kozak i Marcina Warchałowskiego, choć tak naprawdę to my gościmy u Państwa.
Chciałam zwrócić uwagę na ciekawe eksponaty, które związane są z końcem XIX i początkiem XX wieku, dotyczą poznawania Tatr. Mamy tutaj sprzęt taternicki pochodzący z pierwszych dekad XX wieku, no bo właśnie Tatry były tym miejscem, które miało scalać polskie społeczeństwo, które było po prostu pod zaborami, więc propagowano turystykę. Takie już sportowe taternictwo, takim przełomowym momentem uznaje się wyjście na mnicha. Wyjścia tego dokonał Jan Balbert Pawlikowski z przewodnikiem góralskim Maciejem Sieczką. Ponieważ ruch wzrastał, więc potrzebne było powołanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego pierwszym naczelnikiem był Mariusz Zaruski. Tu widzimy czekan jego pomysłu. No widzimy też narty, no bo Tatry to też jedna z kolebek narciarstwa polskiego. Mówię jedna z kolebek, bo wcześniej jeżdżono w Karpatach, ale tutaj mamy narty pomysłu i wykonane przez Klemensa Bachledę, przewodnika i pierwszego górala, który zaczął jeździć na nartach. One jeszcze są zaopatrzone w kijek, jeden kijek, bo taka wówczas była moda i sposób jeżdżenia na nartach. Także te treści, ikonografia, treści historyczne uzupełniają ciekawe eksponaty.
Panie Marcinie, jak zwiedzać tą nową wystawę?
Jak najdokładniej, jak najuważniej, ale mogą nam pomóc w tym różnego rodzaju multimedialne udogodnienia. Mamy tutaj, o na przykład obok jesteśmy koło takich słuchawek, do podniesienia których zachęcamy. Możemy tam usłyszeć różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Tak, już na przykład po naciśnięciu.
Twarze inspirowane muzyką i kulturą podchwały.
Tak, mam nadzieję, że słychać.
Tutaj możemy się zasłuchać.
Pod spodem w szufladach też są eksponaty, także zachęcamy do otwierania szuflad. No i mamy różnego rodzaju tablety oraz monitory, także najmłodsi też coś dla siebie znajdą. Tutaj na przykład nisko mamy taki tablet, gdzie możemy pokolorować sobie za pomocą tabletu obraz malowany na szkle.
Oprócz zagadnień historycznych prezentujemy tutaj coś, co było niezwykle ważne dla tych spotkań, mianowicie miejscową kulturę, wybrane jej dziedziny. Na przykład można zobaczyć, jak wyglądał XIX-wieczny strój góralski i jak się zmieniał w tym czasie pod wpływem gości. Można zobaczyć chałupę góralską, to jest chyba, można powiedzieć, najstarszy eksponat w tym budynku, ponieważ ona również była na naszej poprzedniej wystawie i była też 100 lat temu, gdy otwierano gmach główny. Można zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne góralskiej rodziny i jak wyglądał budynek. Ale na naszej wystawie, oprócz elementów reprezentujących różne dziedziny kultury ludowej, mamy też takie stanowiska, które mówią o wyniku spotkań przyjezdnych z kulturą miejscową. Dlatego wskazujemy na styl zakopiański, wskazujemy na inspirację muzyką ludową, które widoczne są w niektórych utworach muzyki klasycznej. Wskazujemy również też na współczesne spotkania, bo przecież to spotkanie trwa, a muzeum opisuje nie tylko to, co było, ale również to, co jest.
Rzeczywiście, to spotkanie zdarza się cały czas, a my idziemy dalej. Ciężkie witryny, pamiętam jeszcze z poprzedniej aranżacji tej wystawy, ja wiem, pani wskazuje, że to jest wielki atut, no pozostaje się nam zgodzić.
Gabloty, o których pani mówi na ekspozycji geologicznej, są faktycznie no już wiekowe, no jeszcze może nie wiekowe, ale bez mała, ale to był celowy zabieg, dlatego że może chcieliśmy też udokumentować sposób prezentowania, taki historyczny sposób prezentowania pewnych treści. I ta wystawa swoją aranżacją trochę przypomina poprzednią, taką z okresu zaraz po II wojnie światowej, ale oczywiście otrzymała nowy wygląd, bo wszystkie meble zostały odrestaurowane, ale nadal są tu piękne rośliny przypominające jakieś poprzednie epoki. No i skrzypiąca podłoga. Ten klimat miał pozostać. To jest takie muzeum w muzeum.
Panie Marcinie, rozumiem, że to już jest zdecydowanie bliższa panu tematyka.
Tak, i znajdujemy się w tej chwili w holu, gdzie faktycznie mamy taką strefę buforową, bo mamy po lewej stronie jeszcze eksponaty etnograficzne, ale po prawej już jest zapowiedź przyrody, już mamy dział dotyczący górnictwa i chutnictwa, a zaraz przejdziemy przez drzwi, które wprowadzą nas do działu geologicznego. Zazwyczaj najbardziej budzi zainteresowanie przynajmniej dzieci tropy dinozaura, czyli ślad pozostawiony w mokrym piasku, bo najbardziej być może wielu zdziwi to, że jeżeli przychodzą w góry i chcą usłyszeć, jak powstały góry, to my przez większość tej opowieści tutaj na geologii będziemy opowiadać o morzach. Czyli przyjechali ludzie w góry, a słuchają o organizmach wodnych albo ewentualnie takich, które gdzieś tam biegały po plażach, bo akurat w tej chwili znajdujemy się w okresie Triasu, bo musieliśmy się cofnąć 250 milionów lat wstecz. No i tutaj tak naprawdę bardziej Tatry przypominały plażę, którą znamy gdzieś tam z naszych wakacyjnych wypraw. No i po tych plażach biegały dinozaury. Dinozaury zostawiły, jak widać, odciski w piasku, mokrym piasku. Ten odcisk został zalany kolejnymi warstwami innego piasku, skamieniał i teraz możemy zobaczyć, no zwłaszcza na tym jasnym kamieniu, widać charakterystyczny odcisk trzech palców, taki jaki powiedzmy pozostawia kura. Także bójmy się kur, bo to dinozaury, pamiętajmy o tym. No ale możemy też zobaczyć skamieniałe ślady organizmów wodnych, amonity, które znamy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, liliowiec pięknie wypreparowany, to nie jest żadna makieta, to nie jest żaden odlew plastikowy, to jest oryginalny, odkuty ze skał okaz. No generalnie mamy nawet ząb rekina, także mówimy ciągle nieustannie o organizmach wodnych, a przyjechaliśmy w góry, dopiero na samym końcu pojawiają się gabloty, które nas informują, jak powstały jaskinie, możemy zobaczyć stalaktyty, stalagmity, kukiełki jaskiniowe, no oraz kości już bardziej takich kojarzonych może z obszarami lądowymi zwierząt typu na przykład mamuty albo kości niedźwiedzia jaskiniowego.
Zanim zaczniemy rozmawiać o rysie, niedźwiedziach i wilkach, musimy porozmawiać w Muzeum Tatrzańskim o dinozaurach, mamutach i rekinach. No dobrze.
Tak, bo tak naprawdę układ tej wystawy jest niezmienny i on zawsze pokazuje nam odległe epoki, które no, wtedy to miejsce nie przypominało w zupełności tego, z którym być może kojarzymy je. Tak? Czyli mieliśmy do czynienia właśnie z organizmami wodnymi, morzem. No i musimy dowiedzieć się, jak to kiedyś tutaj wyglądało, jakie zwierzęta tutaj żyły, żeby lepiej być może zrozumieć, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Ja przypominam sobie, ilekroć tutaj zaglądałam. To była zazwyczaj taka pogoda deszczowa i rzeczywiście było tutaj zawsze więcej osób niż w te dni letnie, słoneczne.
Mamy takie hasło, chodźcie do nas, u nas nie pada. Tutaj właściwie przychodzą wszyscy. To jest przekrój całego naszego społeczeństwa. No właśnie z tych powodów, o których już wspomniałam, że jest to początek opowieści, ale też świetna lokalizacja tego miejsca i te wystawy są chyba najczęściej i najliczniej oglądane spośród wszystkich naszych muzeów. Wczoraj mieliśmy wielką, olbrzymią grupę przedszkolaków. Przychodzą tu grupy szkolne na zwiedzanie, ale na warsztaty. Przyjeżdżają tu jeszcze, nie wiem czy wycieczki zakładowe, ale jakieś integracyjne, turyści zagraniczni. Przychodzą też mieszkańcy Zakopanego. Od niedawna też muzeum udostępnia za symboliczną złotówkę swoim mieszkańcom właśnie przestrzenie tych wystaw. Przychodzą tutaj wszyscy, naprawdę jest to miejsce, w którym krzyżują się drogi tych, którzy zwiedzają Podhale, wioski, miejscowości pod Tatrami i również wyruszają na tatrzańskie szlaki.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że chyba to jest najbardziej różnorodna wystawa z naszych wszystkich filii, w związku z tym tu jest, prawda, etnografia i historia, o której wspominaliśmy i przyroda, ale ta ożywiona, nieożywiona, mamy salę wystaw czasowych, gdzie w tej chwili możemy podziwiać wystawę fotograficzną, w związku z tym zarówno miłośnik sztuki, etnografii, przyrody coś dla siebie znajdzie i myślę, że ta wystawa już jest na tyle zaawansowana, że tak jak wspominałem, znajdzie tutaj dla siebie coś laik, człowiek, który po prostu przechodził i chce się czegoś dowiedzieć o regionie, ale też taki, który już jest na tym wyższym poziomie zaawansowania i chce poszerzyć swoją wiedzę.
Ja może jeszcze dodam, że może to zabrzmi nieskromnie, ale nie ma takiego drugiego miejsca na świecie, gdzie o Tatrach, Podhalu i Zakopanem opowiada się tak kompleksowo.
Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Spotkanie, przypomnę, to motyw przewodni ekspozycji gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego. Dziś Państwu przybliżali tę ekspozycję jej autorzy. Anna Kozak, kuratorka wystawy etnograficzno-historycznej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Marcin Warchałowski, kurator wystawy przyrodniczej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Do usłyszenia.